Leyland Titan. Firma Leyland rozpoczęła produkcję swoich kompletnych podwozi Leyland Titan w 1927 roku. Mieli przerwę podczas wojny, a potem produkowali podwozi na potęgę. Ich podwozie było przeznaczone do zabudowy autobusu piętrowego i było na tyle lekkie, że dało się zastosować nowość ogumienie pneumatyczne. Dwa Tytany jeździły po wojnie po Warszawie, a pozyskano je z Administracji Narodów Zjednoczonych do Spraw Pomocy i Odbudowy, czyli z UNRY. Te warszawskie pozyskano z nieużywanych modeli komunikacji miejskiej w Plymouth. Pojazd miał 4 metry i 10 cm wysokości. AEC Regent 3. Associated Equipment Company, czyli firma AEC, zaprezentowała swój piętrowy autobus w 1947 roku. Początkowo pracował dzięki silnikowi diesla 9,6 litra, choć po czasie dostępne były silniki i 7,7 litra. Był to model nastawiony na produkcję poza Londynem, choć i tak w stolicy służyło ponad 70 egzemplarzy. A wszystko dlatego, że były potrzebne do obsługi tras, gdzie mosty były niskie. Model Regent 3 jest bowiem niższy o całe 36 cm. Produkowane były na masową skalę w początkowych latach 50. Zniknęły z londyńskich ulic na początku lat 70. Star N424. Na stary N424 wołano Stonka. Raczej nie trudno domyślać się, że czasy, jakie nastały zaraz po II wojnie światowej, nie były najbardziej kolorowe. Po 1945 roku na ziemiach polskich brakowało wszystkiego, m.in. autobusów. A że ludzi nie brakowało, którzy potrzebowali transportu, to wymyślono, że ludzi będzie się przewozić na zwykłych samochodach ciężarowych. A że w 1947 roku zainaugurowano produkcję Stara 12, to postanowiono budować na jego podstawie autobus. Zaszczytu budowania dostąpiły jelczańskie zakłady samochodowe, gdzie do fabryki docierały stary z pełnym nadwoziem, ale wybrakowane, bo nie było skrzyni ładunkowej. Na jej miejscu montowano własnej konstrukcji nadwozie mieszczące 25 pasażerów. Ze Stonek korzystano w całym kraju, ale z czasem ograniczono je jedynie do wożenia pracowników. ZIŁ 155. Moskiewski producent samochodów ciężarowych ZIŁ produkowały ZIŁy 155 od 1949 roku po późne lata 50. Z 50 miejsc 28 siedzących, gdzie pasażerowie mogli czerpać przyjemność z jazdy pojazdem wyposażonego w silnik R6 o pojemności 5,6 litra z mocą 65 koni mechanicznych, który mógł rozwijać prędkość do 65 km na godzinę. Przy średnim użyciu paliwa 41 litrów na 100 km, gdzie pojemność zbiornika paliwa wynosiła 150 litrów. Fiat 666RN. W Polsce zdobyto się na produkcję rodzimej produkcji w roku 1950. Fiat 666RN był blisko 10-metrowej długości autobusem miejskim, tworzonym niejako ramię w ramię z włoską firmą Fiat. Co na pewno wyróżniało model autobusu, to fakt, że kierowca w tym całym zgiełku ruchu drogowego musiał odnaleźć się wyjątkowo po prawej stronie pojazdu, a do dyspozycji miał wysokoprężny silnik Fiata 366-40. Nim nasiliła się zimna wojna, zdołano wyprodukować i zmontować nieco ponad 70 sztuk. Importowane włoskie podzespoły przestały do naszego kraju docierać. Sześciocylindrowy silnik miał moc maksymalną 113 koni mechanicznych. Choć do nadwozia montowano części poszycia wykonane ze stalowej blachy, to już obicia ścian w środku utworzono z niezawodnej sklejki oraz płyt pilśniowych. W Związku Sowieckim, a konkretnie w Pawłowie, od 1950 roku konstruowano autobusy GZA-651. Sześciocylindrowy silnik spalinowy miał pojemność 3,5 litra. Ogółem mogło się pomieścić 23 pasażerów, z czego 20 miejsc było siedzących. 70 koni mechanicznych przy pełnym załadowaniu pozwalało osiągnąć prędkość 70 km na godzinę, nie zużywając przy tym katastrofalnych ilości paliwa, bo 22 litry na setkę. W pierwotnie drewnianą metalowym szkielecie umieszczano trzy wyjścia. Dla pasażerów po prawej, dla kierowcy po lewej, awaryjne z tyłu. Autobus liczący nieco ponad 6 metrów długości produkowano niemalże do połowy lat 70. pierwszy po zakończeniu II wojny światowej seryjnie produkowany autobus polskiej konstrukcji to Star N52, który był produkowany w latach 1952-1957. Pierwszym autobusem był Star N50. Miał silnik samochodu ciężarowego Star 20, 6 cylindrów, dawało moc 85 koni. Stara N50 postanowiono modernizować, tak samo późniejszego Stara N51. W Starze N52 nie było ścianki działowej, było za to 31 miejsc siedzących. Miał dość sprawny system ogrzewania. Producentem została sanocka fabryka wagonów. Modyfikacje tego modelu doprowadziły do skonstruowania samonośnych autobusów SAN. Brytyjska firma Associated Equipment Company poszła za ciosem i w 1954 roku i po AEC Regencie 3 stworzyła AEC Regenta 5. Ich autobus trafił nie tylko do rozlicznych miast angielskich, ale i widywane były w Lizbonie, Hongkongu czy w Teheranie. Charakterystyczny kształt, kabina kierowcy oddzielona od pasażerów, produkcja trwała do 1969. AEC Regent 5 był wraz z produkowanym równolegle Routemasterem ostatnim autobusem piętrowym produkcji AEC. Routemasterów wyprodukowano łącznie niemal 2900 egzemplarzy i słusznie kojarzy się z Londynem, jest uznawane za jedno z symboli Londynu czy całej Wielkiej Brytanii. Rampa dla pasażerów jest dość charakterystyczna, do tego pojawia się osoba konduktora, ponieważ kabina kierowcy jest od strony pasażerów. Natrafić można na nie nie tylko w Anglii, Emiraty Arabskie, Japonia, Rosja czy Polska. U nas jest również potężna ilość double-deckerów. Pierwsze egzemplarze były dłuższe, aniżeli zezwalały na to przepisy. Miały 8 metrów i 38 cm długości i 72 miejsca siedzące. 115 koni, 4 metry 38 cm wysokości. Mówią same za siebie. To międzymiastowe dzieło motoryzacyjnej sztuki powstawało masowo od 1958 roku, choć pierwszy raz ujrzało światło dzienne w 1955. San H01A był produkowany w sanockiej fabryce autobusów w Sanoku, tak jak jego wersja miejska, San H01B. O nim też napomkniemy. Prototyp mieścił 43 pasażerów, z czego 8 miejsc było składanych. Sześciocylindrowy silnik o mocy maksymalnej 85 koni umożliwiał osiągnięcie maksymalnej prędkości 80 km na godzinę. A do tego San H01A odznaczał się sporą pojemnością. Bagażniki miały 2,5 metra sześciennego, a do bagażnika dachowego mogło trafić 300 kg bagaży. Choć powstało ponad 3600 egzemplarzy, to nie były one pozbawione wad. Cienka blacha, z jakiej były wykonane, była podatna na rdzewienie, a silnik okazał się być fatalny ekonomicznie. Już po przejechaniu 100 tysięcy km wychodził z użycia. Osiągnięcia sanockiej fabryki stawały ością w gardle zakładom budowy nadwozi samochodowych w Wielczu-Laskowicach. Ci w 1955 odpowiedzieli swoim prototypem polskiego autobusu międzymiastowego. Star J55 dawał poczucie bezpieczeństwa swoim 37 pasażerom, choć wnętrze zostało wykończone polakierowanymi płytami pilśniowymi oraz niezastąpioną sklejką. Podłogę z przodu wyłożono blachą, zaś te z tyłu wykonano z desek sosnowych. Dzięki Bogu pokrytych przynajmniej gumą. Sześciocylindrowy silnik dawał moc 85 koni mechanicznych. Problem był tylko taki, że nie zdecydowano się na produkcję masową, ponieważ uważano, że to bez sensu produkować równocześnie dwa rodzaje autobusów podobnej wielkości. W 1956 roku Moskwa mogła się pochwalić nie lada osiągnięciem. ZiU-127 miał sześciocylindrowy silnik 7 litrów, gdzie były dwa zawory na cylinder, diesel z pompą wtryskową oznaczał 180 koni mechanicznych i przy pełnym załadowaniu, ważąc 13 ton, mógł pędzić z prędkością 95 km na godzinę, ale nie wszystko złoto, co się świeci. ZiU-127 spalał aż 42 litry paliwa na 100 km. Sowiecki osiągnięcie na czterech kółkach mogło przewieźć 32 zadowolonych pasażerów. Łącznie powstało ponad 850 sztuk. Można instalację takiego autobusu podziwiać przed dworcem autobusowym w Tallinie. ZiU-158 był fenomenem sowieckiej myśli technicznej. Produkcję rozpoczęto w 1957 i do połowy lat 70. dwie fabryki w Związku Sowieckim wyprodukowały ponad 62 tysiące egzemplarzy tych autobusów. Ważąc prawie 11 ton, sześciocylindrowy silnik o mocy 110 koni dawał radę i potrafił rozpędzić 32 pasażerów do prędkości 65 km na godzinę, spalający przy tym bagatela 37 litrów paliwa na setkę. Mimo spektakularnej kariery, żywotność stanowiła problem. Do demobilu wędrowały modele już 8-letnie. Nie wytrzymywało nadwozie. Ostatnie egzemplarze zniknęły z sowieckich dróg na początku lat 80. Jelcz 043. Niewiele komukolwiek mówi, ale już ogórek przemawia do wielu. Ogórki produkowano w jelczańskich zakładach samochodowych. Były odpowiedzią na zapotrzebowanie na przewozy międzymiastowe i turystyczne. 10,5 metra długości dawało wystarczająco dużo miejsca dla 51 pasażerów, z czego 10 miejsc było rozkładanych. Wysokoprężny silnik rzędowy zapewniał moc 160 koni mechanicznych. Z początku stworzono 220 egzemplarzy, a z czasem produkcja ruszyła pełną parą i w Jelczu produkcja wyniosła nawet 1500 egzemplarzy rocznie. Pod koniec lat 50. trafiły do PKS-u, a dzięki znakomitym zdolnościom produkcyjnym jakość komunikacji międzymiastowej stanowczo się poprawiła. W sowieckim Pawłowie od 1958 roku produkowano małe autobusy PAZ-652. 23 siedzących pasażerów i 19 stojących mogło cieszyć się silnikiem mocy 90 koni, gdzie mogli osiągnąć prędkość 80 km na godzinę, spalając przy tym 28 litrów na setkę. Służyły również jako projektory filmowe, mobilne szpitale czy stacje pobierania krwi. San H01B był produkowany w sanockiej fabryce autobusów w Sanoku, tak jak jego wersja międzymiastowa. San H01A, o nim już napomknęliśmy. Prototyp mieścił 43 pasażerów, z czego 8 miejsc było składanych. Wersja miejska mogła przewieźć 50 pasażerów, a aż 33 dostępowało tego zaszczytu na siedząco. Doczekano się aż 800 sztuk. Jeśli ktoś kojarzy, kim był Zdzisław Beksiński, to rzecz jasna widać jak na dłoni, że prototypowy pojazd był w jego stylistyce. Duża przeszklona powierzchnia, szpiczaste przednie osłony, chwytów powietrza, no i ogony. Czysty Beksiński. 95 koni mechanicznych pod maską miało cieszyć zaledwie 40 pasażerów, z czego każdy mógł cieszyć się miejscem siedzącym. Co ciekawe, ostatni rząd siedzeń został usytuowany tyłem. Porzucono nadzieję na produkcję oraz prace rozwojowe, ponieważ model zyskał negatywną opinię Państwowej Komisji Oceny Transportu Samochodowego w Warszawie. SFW1 Sanok wyglądał na zbyt zachodnią modłę i koniec. Władze się nie podobało, to autobusu nie będzie. Dzięki za obejrzenie. Jak się podobało, kciuki do góry, jak nie to w dół, a jak średnio się podobało, w co wątpię, ale jednak zawsze możecie dać jednego kciuka w bok. Subskrybujcie, jeśli chcecie obejrzeć więcej. Dajcie łapki w górę, jak chcecie, żeby więcej osób widziało ten film. No i dajcie znać, co byście chcieli zobaczyć w komentarzach. My się widzimy przy okazji następnego filmu, czyli kiedy każdy z Was przyjedzie się każdym z tych autobusów i stwierdzi, który był najwolniejszy. To tyle na ten temat, prosto z mostu, pozdrawiam.